Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, rozpoczynamy nasz kolejny wieczór modlitewno-refleksyjny ze Słowem Bożym. Znów zapraszamy Was, aby na tę chwilę wyjść z biegu codzienności i wejść w przestrzeń ciszy, modlitwy i słuchania. Nie po to, aby uciec od życia, ale po to, aby spojrzeć na życie w świetle Bożego Słowa. Każdy z nas nosi w sobie jakąś historię drogi, historię odejść i powrotów, historię wyborów dobrych i takich, których się wstydzimy, historię relacji, które nas budują oraz relacji, które nas ranią. Dzisiejszy wieczór chcemy przeżyć razem z bohaterami jednej z najbardziej znanych przypowieści Jezusa, przypowieści o synu marnotrawnym, a może lepiej, o miłosiernym ojcu, a może jeszcze lepiej, o dwóch synach, z których każdy na swój sposób jest zagubiony. W tej przypowieści łatwo jest zobaczyć tamtych ludzi, wielkich grzeszników, świat, tych, którzy się pogubili. Ale dobra nowina nie po to została nam dana, żebyśmy mogli spokojnie powiedzieć, że to o innych, bo Ewangelia jest lustrem. I dziś chcemy stanąć w tym lustrze spokojnie, bez pośpiechu, z odwagą i pokorą, pozwalając, aby Bóg pokazał nam nasze odejścia i nasze powroty, ale przede wszystkim Jego niewyczerpaną dobroć. Ten dzisiejszy wieczór nie będzie wykładem o grzechu i nawróceniu w stylu abstrakcyjnym. To raczej próba spojrzenia na nasze bardzo konkretne życie oczami Ojca, który wychodzi na drogę, czeka, nie przestaje kochać i nie przestaje zapraszać. Wejdźmy więc w ten czas, prosząc na początku o łaskę słuchania sercem. W tej chwili ciszy zapalmy w naszych sercach tę duchową świecę, znak obecności Boga pośród nas. Boże, Ojcze pełen miłosierdzia, stajemy przed Tobą tacy, jacy jesteśmy. Ty znasz nasze serca, znasz nasze rany i nasze pragnienia, znasz nasze grzechy, nawet te, których my już nie pamiętamy, i znasz dobro, którego nie dostrzegamy, bo wydaje nam się zbyt małe, aby miało wartość. Przychodzimy dziś do Ciebie z różnych dróg, z dróg naszych obowiązków, z naszych domów, miejsc pracy, z dróg zmęczenia, z dróg pośpiechu, a może z dróg wewnętrznego zagubienia, które tak trudno komuś opisać. Chcemy dziś usłyszeć na nowo przypowieść Twojego Syna o Ojcu i dwóch synach. Prosimy Cię, Ojcze, aby to nie była tylko opowieść, którą znamy na pamięć. Niech stanie się słowem żywym. Niech dotknie naszych konkretnych historii, naszych odejść z domu, naszych powrotów, naszych lęków, naszych uprzedzeń, naszych trudności z przebaczeniem sobie i innym. Duchu Święty, otwórz nasze uszy na to słowo. Otwórz nasze myślenie, abyśmy nie bronili się przed prawdą, ale pozwolili się przez nią prowadzić. Otwórz nasze serca, abyśmy uwierzyli, że miłosierdzie Ojca naprawdę nas dotyczy, że to nie jest tylko piękna teoria, ale konkretna propozycja dla naszego życia. Panie Jezu, Ty opowiedziałeś tę przypowieść, patrząc na ludzi, którzy potrzebowali usłyszeć, że Bóg nie rezygnuje z człowieka. Dzisiaj patrzysz na nas, Pozwól, aby ten wieczór był spotkaniem z Twoim spojrzeniem, spojrzeniem prawdy i miłosierdzia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Dzisiejszy wieczór opieramy na fragmencie Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiada przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. I podzielił majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. Gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Dalej słyszymy o jego upokorzeniu, pracy u mieszkańca owej krainy, o pragnieniu napełnienia żołądka strąkami, którymi żywiły się świnie, o momencie opamiętania i decyzji powrotu. Syn układa w głowie swoje wyznanie. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Ojciec widzi go z daleka. Wzrusza się, wybiega naprzeciw, rzuca mu się na szyję i całuje. Nie pozwala dokończyć upokarzającej prośby o status najemnika. Każe przynieść najlepszą szatę, pierścień, sandały, nakazać uczcić powrót ucztą, bo trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. W przypowieści pojawia się też starszy syn, ten wierny, pracowity, ale zamknięty na radość z powrotu brata. Oburzony nie chce wejść na ucztę. Ojciec wychodzi także do niego, tłumaczy mu i przypomina: Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje do ciebie należy. To słowo będzie teraz przestrzenią naszej refleksji. Przypowieść zaczyna się od pozornie prostego zdania. Młodszy syn rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Na poziomie prawnym, w kulturze tamtych czasów, prośba może nie była zupełnie niemożliwa, ale w sensie relacji była głęboko raniąca. Syn zachowuje się tak, jakby ojciec był już martwy. Domaga się swojej części, jakby mówił: interesuje mnie to, co mam od ciebie dostać. Nie interesuje mnie żadna relacja. Ty jesteś potrzebny mi tylko jako dobro, jako źródło dóbr. To pierwszy krok odejścia. Zredukowanie Boga do funkcji dawcy rzeczy. Ile razy w naszej modlitwie pojawia się podobna logika? Panie Boże, daj mi zdrowie, spokój, powodzenie, rozwiązanie moich problemów. Oczywiście mamy prawo prosić, ale jeśli modlitwa zatrzymuje się tylko na daj, a nie ma w niej bądź, zostań ze mną, przyjmij moje życie, to Bóg staje się w naszym doświadczeniu raczej narzędziem, aniżeli ojcem. Ten młodszy syn nie mówi ani słowa o byciu synem. On mówi tylko o majątku. Jakże to bardzo współczesne. Łatwo nam myśleć o Bogu jako o gwarancji powodzenia, a trudniej jako o Ojcu, który ma prawo nas wychowywać, stawiać wymagania, korygować nasze drogi, którego relacja jest ważniejsza niż to, co daje. Warto dziś zapytać siebie, czy w moim sercu obraz Boga nie został czasem zredukowany do roli dostawcy łask? Czy potrafię modlić się także wtedy, gdy On nie daje tego, o co proszę, albo daje inaczej niż planowałem? Czy w mojej relacji z Bogiem jest też miejsce na wdzięczność, uwielbienie, ciszę, tak aby pobyć przed Nim i z Nim, a nie tylko na listę wypisanych próśb? Syn niedługo potem zabiera wszystko i wyjeżdża w dalekie strony. Daleka kraina w tej przypowieści to nie tylko geografia. To stan serca, które chce być daleko od spojrzenia ojca, daleko od domu, który kojarzy się z zasadami, obowiązkami i więziami. Człowiekowi wydaje się nieraz, że prawdziwa wolność zaczyna się tam, gdzie nikt go nie kontroluje, gdzie może robić to, co chce, gdzie nikt nie zadaje pytań, nikt nie upomina, nikt nie przypomina o sumieniu. Egzystencjalnie daleka kraina to wszystkie miejsca, w których próbujemy żyć tak, jakby Boga nie było. To nie musi być od razu jakiś spektakularny grzech. To może być ciche odsunięcie Boga na margines. Po co mieszać Go do mojej pracy? Po co mieszać wiarę do finansów, relacji, decyzji zawodowych? Niech religia zostanie w kościele, a życie, no, jest przecież życiem. Syn z przypowieści początkowo pewnie czuje ekscytację. Nowe miejsce, nowe możliwości, żadnych domowych reguł. Pieniądze w ręku, towarzystwo, które chętnie z nim jest, póki jakoś się kręci. To obraz pozornej wolności, która tak naprawdę jest uzależnieniem od namiętności, od opinii innych, od impulsu chwili. W duszpasterstwie trzeba powiedzieć wprost: Bóg nie stworzył nas do życia daleko od siebie. Ktoś może długo od Niego uciekać, może nawet zewnętrznie dobrze sobie radzić, ale wewnątrz pojawia się pustka, którą trudno jest zagłuszyć. Warto w tym miejscu zapytać, czy w moim życiu są też takie dalekie krainy? Czy są przestrzenie, które celowo oddzieliłem od Boga? Sprawy, o których mówię sobie, tego nie będę poruszał na modlitwie, bo jeszcze Bóg zacznie coś przy tym robić, zacznie coś zmieniać. Przypowieści następuje moment przełomu. Nastaje ciężki głód, majątek się kończy i znajomi też znikają. Młodszy syn doświadcza upokarzającej pracy przy trzodzie do tego stopnia, że zazdrości jedzenia zwierzętom. Kryzys obnaża iluzję. Dopóki są pieniądze, siły, młodość, powodzenie, człowiek może podtrzymywać w sobie przekonanie, że świetnie da sobie radę bez Boga. Kiedy jednak coś się załamuje, po raz pierwszy od dawna pojawia się pytanie, czy naprawdę tak miało wyglądać moje życie? Czy to jest ta wolność, którą wybrałem? kryzys duchowy, moralny, życiowy na pewno nie należy do przyjemności. Ale ten kryzys może okazać się łaską. Syn przyszedł do siebie, mówi Ewangelia. Zaczyna myśleć, iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Ten moment przyjścia do siebie to moment, w którym człowiek przestaje się okłamywać. Przestaje usprawiedliwiać to, co nie ma już usprawiedliwienia. Przestaje mówić, wszyscy tak robią, takie życie, takie czasy, to nic takiego. Zaczyna patrzeć trzeźwo na owoce swoich wyborów. W naszym życiu bardzo ważne jest, aby nie zabijać tego momentu prawdy jakimś tanim pocieszeniem. Nikt nie potrzebuje wtedy usłyszeć, jest okej, nic się nie stało. Raczej potrzeba nam usłyszeć, stało się, ale to nie jest koniec. Możesz powstać i możesz wrócić. Może i w naszym życiu był lub jest taki moment, kiedy zobaczyliśmy z całą ostrością, że to, co wybrałem, nie prowadzi do życia. Moja droga bez Boga prowadzi mnie w dół, a nie w górę. I nie jest to powód do rozpaczy. To raczej początek nawrócenia. Syn nie zatrzymuje się na refleksji. Mówi do siebie, zabiorę się i pójdę do mego ojca. Układa w głowie słowa wyznania. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. W tych słowach jest i prawda, i zranienie. Prawda, bo on rzeczywiście zgrzeszył przeciw Bogu i wobec Ojca. Zranienie, bo przestał wierzyć, że może być synem. Chce wrócić nie jako dziecko, ale jako najemnik. Uznał, że swoją godność przepił, przegrał, zatracił, roztrwonił. Zauważmy, serce tego chłopaka wierzy, że ojciec jest dobry wobec najemników, ale nie wierzy, że jest aż tak dobry, aby przyjąć z powrotem syna. To częsta trudność duchowa. Wierzymy, że Bóg jest dobry dla innych, ale nie umiemy uwierzyć, że jest tak samo dobry dla mnie. Decyzja powrotu nie polega tylko na tym, że człowiek powraca do praktyk religijnych. Ona zaczyna się od nazwania grzechu po imieniu. Zgrzeszyłem. Nie pomyliłem się. Trochę przesadziłem. Tak wyszło. Ale właśnie zgrzeszyłem. Bez obwiniania innych. Bez tłumaczenia się okolicznościami. Jest to niezwykle ważne, aby drugiemu człowiekowi pomóc zobaczyć, że takie uznanie winy nie jest upokorzeniem, ono jest wyzwoleniem. Bóg nie poniża, gdy przyjmujemy prawdę. Poniża nas grzech, a prawda zawsze prowadzi do uleczenia. W tym miejscu dochodzimy do najpiękniejszego momentu tej przypowieści. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się do głębi. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ojciec widzi z daleka, to znaczy, że wypatrywał, to znaczy, że czekał, że jego serce nie pogodziło się z odejściem syna. Nie zinterpretował jego ucieczki jako ostatecznego odrzucenia. Nie powiedział: już go nie ma dla mnie, on dla mnie nie żyje. Ojciec wciąż czekał. To jest obraz Boga. Bóg, który widzi nas, zanim my do Niego powrócimy. Bóg, który jako pierwszy wychodzi nam naprzeciw. Bóg, który się wzrusza, nie teoretycznie, ale do głębi, aż do poruszenia wnętrzności, jak mówi oryginalny tekst. Ojciec na przywitanie nie urządza synowi kazania, nie wylicza mu strat, nie wyciąga zeszytu z listą głupich decyzji. Nie mówi: a nie mówiłem? On najpierw przytula, zanim wysłucha przygotowanej mowy. Miłość uprzedza wyznanie. Z ludzkiego punktu widzenia to jest właśnie serce sakramentu pojednania. Wielu ludzi w jakiś taki dziwny sposób boi się spowiedzi, rachunku sumienia, bo widzi w tym przede wszystkim sąd, ocenę, wstyd. Tymczasem istotą jest spotkanie z Ojcem, który widzi każdego z nas z daleka, który porusza się miłosierdziem, który chce przyjąć dziecko z powrotem do domu. Warto zadać sobie pytanie: jaki obraz Ojca noszę w swoim sercu? Czy nie projektuję na Boga doświadczeń z życia surowego taty, wymagających autorytetów, ludzi, którzy pamiętają każdy mój błąd i często go wypominają? Czy wierzę, że Bóg naprawdę wybiega mi naprzeciw? Czy raczej myślę, że stoi w drzwiach z surową miną i, patrząc na mnie, odwraca wzrok? Ojciec każe przynieść najlepszą szatę, włożyć synowi pierścień na palec, sandały na nogi. Wszystkie te znaki mówią jedno: wróciłeś jako syn, a nie jako sługa. Najlepsza szata przykrywa brud i nędzę drogi. Pierścień przypomina o przynależności do domu, być może jest znakiem władzy i zaufania. Sandały odróżniają syna od niewolników, bo ci zazwyczaj chodzili boso. Bóg nie przyjmuje człowieka byle jak. On nie mówi: usiądź sobie gdzieś tu z tyłu, a może po latach jakoś na nowo ci zaufam. Bóg przywraca godność natychmiast. W sakramencie pojednania człowiek wychodzi już pojednany, a nie po jakimś okresie próbnym. To jest dla wielu z nas trudne do przyjęcia. W nas raczej tkwi takie myślenie zasługowe. Najpierw muszę się wykazać, najpierw muszę udowodnić, najpierw muszę coś odpokutować, a dopiero potem mogę liczyć na łaskę. Tymczasem Bóg nie czeka, aż będziesz ładnie wyglądać duchowo. On cię przyjmuje takim, jaki wracasz, z twoją przeszłością i z twoimi upadkami, z twoją słabością, i mówi: dla mnie jesteś synem, jesteś córką. To nie jest tanie, płytkie miłosierdzie. To jest miłosierdzie, które kosztowało Jezusa życie na krzyżu. Ojciec każe zabić utuczone ciele, wyprawić ucztę. Wyraźnie mówi, trzeba się weselić i cieszyć. Dla niego powrót syna jest powodem radości większej niż wszystkie straty materialne. To jest mentalność Boga, która tak bardzo różni się od mentalności świata. My często pamiętamy przede wszystkim rachunek. Ile straciłem, ile mnie to kosztowało, ile nerwów, ile pieniędzy, ile nieprzespanych nocy. A ojciec patrzy inaczej. Był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. W kościele ta radość Boga powinna być widoczna. Gdy ktoś po latach wraca, gdy ktoś przełamuje wstyd i prosi o sakrament, gdy ktoś rozpoczyna drogę wiary niemal od zera, wspólnota nie powinna patrzeć na niego z wyższością, ale cieszyć się tak, jak raduje się niebo. Czy mamy w sobie radość z nawrócenia innych? Czy potrafimy się ucieszyć, gdy ktoś z dalekiej krainy swojego życia powraca? Czy raczej pojawia się w nas podejrzliwość, wyliczanie przeszłości, porównywanie typu zobaczymy na jak długo, niech najpierw się wykaże? Ta przypowieść jest także rachunkiem sumienia dla naszej wspólnoty parafialnej. Czy bardziej w niej przypominamy ojca, czy może raczej starszego brata? W przypowieści pojawia się postać starszego syna. Pozornie jest on wzorem. Został w domu, pracował, wypełniał obowiązki, nie roztrwonił majątku. A jednak jego serce jest bardzo daleko od ojca. Wraca z pola, słyszy muzykę, tańce. Pyta sługę, co się tutaj dzieje. Kiedy słyszy, że to z powodu powrotu młodszego brata, oburza się i nie chce wejść. Mówi do ojca, tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nawet koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Zwróćmy uwagę na te wypowiedziane słowa, tyle lat ci służę. Ten człowiek nie mówi, jestem z tobą. On mówi, służę. Jego relacja z ojcem jest relacją sługi, a nie dziecka. Czuje się pokrzywdzony, czuje się niesprawiedliwie traktowany. W jego sercu rodzi się gorzka zazdrość i poczucie krzywdy. Starszy syn nie odszedł fizycznie, ale jego serce jest prawie tak samo daleko jak serce tego młodszego. Nie potrafi znieść, że ojciec jest aż tak miłosierny. Chciałby, żeby wszystko było przeliczone, policzone, sprawiedliwe według jego miary. W życiu ten starszy brat jest bardzo realny. Może nim być ktoś, kto od lat jest w kościele, kto ma za sobą wiele pobożnych praktyk, kto zachowuje przykazania, a jednocześnie w jego sercu rośnie twardość, brak radości, gniew na tych, co się nawracają na przysłowiową starość, niechęć wobec grzeszników, którzy przychodzą z zewnątrz. Ojciec wychodzi również do starszego syna. Tłumaczy, prosi, nie odrzuca. To ważne. Bóg troszczy się nie tylko o wielkich grzeszników z dalekiej krainy, ale także o tych, którzy zagubili się we własnej sprawiedliwości. Może i w nas jest coś z młodszego i coś ze starszego syna. Nosimy w sobie jednocześnie grzechy owej dalekiej krainy i pokusy osądzania innych z pozycji tego, który nigdy nie przekroczył rozkazu. Nie jest to powodem do rozpaczy. To jest zaproszenie, by pozwolić Ojcu wyjść nam na spotkanie. Każdemu z tych synów, którzy mieszkają w naszym sercu. Boże Ojcze, który jesteś w niebie, dziękujemy Ci za przypowieść, która jest jak otwarte serce Boga. Dziękujemy za to, że przez to słowo powiedziałeś nam dzisiaj: jesteś moim dzieckiem, nawet jeśli odszedłeś daleko, nawet jeśli nie umiesz już wierzyć, że możesz wrócić, nawet jeśli zamknąłeś się w sobie jak starszy brat w poczuciu własnej sprawiedliwości. Panie, stajemy przed Tobą z naszym dalekim krajem, z naszymi wyborami, które nas od Ciebie oddaliły, z naszymi przywiązaniami, które powoli wypalały w nas żywą wiarę. Przynosimy Ci nasze kryzysy, nasze powroty, nasze przyjście do siebie, momenty, w których zobaczyliśmy, że bez Ciebie nasze życie traci sens. Daj nam odwagę, aby powiedzieć: zabiorę się i pójdę do mojego Ojca. Daj nam łaskę nazwania naszego grzechu po imieniu, bez zakrywania go, bez tłumaczenia, bez przerzucania winy na innych. Daj nam również łaskę przyjęcia Twojego przebaczenia, abyśmy nie chcieli wracać do domu jak najemcy, ale zaufali, że Ty chcesz przyjąć nas z powrotem jako synów i córki. Panie, przynosimy Ci także tę część naszego serca, która przypomina starszego brata, nasze porównywanie się z innymi, naszą twardość wobec cudzych słabości, nasze poczucie, że nam się należy, nasze trudności z radością z nawrócenia innych. Ulecz nas z duchowej zazdrości, ulecz nas z surowości, która nie ma nic wspólnego z Twoją świętością. Ulecz nas z przekonania, że mamy prawo decydować, kto zasłużył na ucztę, a kto powinien zostać za drzwiami. Duchu Święty, daj nam serce podobne do serca Ojca. Serce, które umie czekać. Serce, które umiłowało wolność dziecka. Serce, które potrafi przebaczyć. Serce, które cieszy się z każdego, kto wraca. Maryjo, Matko Miłosierdzia, prosimy Cię, wstawiaj się za nami, abyśmy nigdy nie zwątpili w miłość Ojca, nawet wtedy, gdy najbardziej wstydzimy się samych siebie. Panie, oddajemy Ci ten wieczór, oddajemy Ci wszystkie domy, które nosimy w sercu i wszystkie dalekie krainy, do których odeszliśmy. Prowadź nas, krok po kroku, ku pełnemu, odważnemu powrotowi do Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Bracia i siostry, zwróćmy się teraz wspólnie do Boga, który jest Ojcem Miłosierdzia i Bogiem wszelkiej pociechy. Módlmy się za Kościół Święty, aby był w świecie znakiem Ojca, który wychodzi na drogę, który nie zamyka drzwi przed grzesznikiem, ale wskazuje drogę powrotu, towarzysząc z cierpliwością i prawdą. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszego pierwszego biskupa Antoniego, wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, aby mieli serca podobne do serca Ojca z przypowieści, aby nie zniechęcali się uporem ludzi, aby nie rezygnowali z szukania tych, którzy odeszli, aby w sakramencie pojednania byli narzędziami Twojego miłosierdzia i prawdy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy odeszli z domu Ojca, za osoby, które przestały się modlić, które porzuciły praktyki sakramentalne, które żyją tak, jakby Bóg był im obojętny. za tych, którzy uważają, że już nie mają prawa, aby wrócić, aby Duch Święty poruszył ich serca, aby doświadczyli wewnętrznego przyjścia do siebie i odnaleźli odwagę pierwszego kroku ku pojednaniu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy żyją w dalekiej krainie grzechu ciężkiego, uwikłanych w nałogi, w niesprawiedliwe układy, w sytuacje moralnie złożone i bolesne. Za tych, którzy są daleko od Kościoła nie tylko ciałem, ale i sercem. Aby spotkali świadków miłosierdzia, którzy nie będą ich osądzać z góry, ale pokażą im drogę powrotu i będą towarzyszyć w przemianie życia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy w Kościele czują się jak starszy brat, za osoby wierne i zaangażowane, które jednak zmagają się z zazdrością, z goryczą, z poczuciem krzywdy, gdy widzą, że inni po latach grzechu wracają i są przyjmowani z radością. Aby Bóg uleczył ich serca, aby pozwolił im odkryć, że wszystko moje do Ciebie należy i że radość z nawrócenia innych nie umniejsza ich własnej wierności. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za ludzi, którzy nie potrafią przebaczyć sobie przeszłości, za tych, którzy wciąż żyją pod ciężarem dawnych wyborów, choć dawno już je wyznali w sakramencie pojednania, za tych, którzy wracają do starych win z obsesyjnym poczuciem winy, aby doświadczyli w sercu, że Ty, Ojcze, nie tylko przebaczasz, ale też naprawdę przywracasz godność i nie każesz w nieskończoność odrabiać długu, który już został zmazany. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą parafię i wszystkich tych, którzy uczestniczą w dzisiejszym wieczorze modlitwy i refleksji, którzy słuchają tej audycji. Aby nasze wspólnoty były miejscem, gdzie człowiek może wrócić bez lęku, że zostanie wyśmiany. Miejscem, gdzie prawda łączy się z miłosierdziem, gdzie grzech nazywa się grzechem, ale człowieka nie przekreśla się z jego powodu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za tych, którzy odeszli pojednani z Bogiem po latach owej dalekiej krainy. Za tych, którzy może w ostatniej chwili życia wzbudzili pragnienie powrotu do Ojca, aby mogli doświadczyć pełni radości domu Boga, gdzie nie ma już żalu, oskarżeń i lęku, a jest tylko miłość, życie i pokój. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się także w intencji, którą każdy z nas nosi głęboko w swoim sercu. Może jest to ktoś konkretny, kto odszedł. Może jest to jakaś nasza własna, daleka kraina. Może sprawa, której nie umiemy rozwiązać i z którą chcemy powrócić do Boga. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Boże nasz Ojcze, Ty w Jezusie Chrystusie pokazałeś światu swoje serce. Przyjmij te modlitwy, które zanosimy do Ciebie z wiarą i ufnością i daj nam łaskę szczerego powrotu do Ciebie, a także radość z każdego, kto powraca. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Drodzy bracia i siostry, dobiega końca nasz dzisiejszy wieczór modlitewno-refleksyjny ze Słowem Bożym. Trwaliśmy przy przypowieści o ojcu i dwóch synach, przy słowie, które nie tylko mówi o tamtych ludziach, ale dotyka bardzo konkretnie nas samych. Zabierzmy z tego wieczoru choćby jedno zdanie, jedną myśl, która może pracować w nas jutro, pojutrze i za tydzień. Może będzie to obraz Ojca, który wypatruje z daleka. Może słowa, zabiorę się i pójdę do mojego Ojca. A może zdanie, trzeba się weselić i cieszyć. Może przypomnienie, że również starszy brat potrzebował serca. Niech ten wieczór nie zakończy się wraz z ostatnim słowem tej audycji. Niech stanie się początkiem modlitwy, którą każdy z nas podejmie w swoim własnym domu, w ciszy swojego serca, modlitwy o powrót swój i innych do domu Ojca. Prośmy teraz o Boże błogosławieństwo. Niech Bóg, Ojciec Miłosierdzia, który nigdy nie męczy się przebaczaniem, błogosławi wam i strzeże waszego życia. Niech Syn Jezus Chrystus, który opowiedział nam przypowieść o miłości Ojca i oddał za nas życie na krzyżu, rozjaśnia wasze drogi i prowadzi was do prawdziwej wolności. Niech Duch Święty, który porusza serca do nawrócenia, umacnia was w dobrych postanowieniach i daje wam odwagę, by iść drogą Ewangelii aż do końca. Niech błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego stąpi na was i pozostanie z wami na zawsze. Amen. Moi kochani, serdecznie dziękuję za wspólnie przeżyty wieczór modlitwy i refleksji ze Słowem Bożym. Już dziś zapraszam was na kolejne wieczory w naszym parafialnym radiu. Niech każdy z nich będzie kolejnym krokiem powrotu, umocnienia i radości w domu Ojca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.